Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 1 czerwca, święto pierwszej klasy. To jest piąty dzień, oktawy po zesłaniu Ducha Świętego. Niemcy. W bawarskiej archidiecezji Monachium i Fryzyngii nowym diecezjalnym duszpasterzem młodzieży została kobieta. Widocznie kardynał Reinhard Marx, po tym jak w Polsce ustanowiono pierwsze szafarki, postanowił zrobić kolejny krok do przodu. Chyba nie zważając na fakt, że przed nim już tylko przepaść. To właśnie kardynał Marx mianował na tę duszpasterską funkcję 30-letnią panią Joannę Gresung. To pierwszy tego typu przypadek w Niemczech. Dotychczas funkcja zarezerwowana była dla księży, jednak w tym roku została otwarta w archidiecezji monachijskiej możliwość nominowania do tego rodzaju zadań osób z innych grup zawodowych. Według Polskiej Katolickiej Agencji Informacyjnej, która podała informację za niemiecką agencją KNA, ksiądz to, jeżeli tego jeszcze nie wiedziałeś, mój drogi słuchaczu, jedynie jedna z wielu grup zawodowych. Pani Joanna Gresung objęła swój urząd dziś, 1 czerwca. Czy nie na miejscu byłoby pytanie, kiedy na podobny pomysł wpadnie arcybiskup Ryś? Francja. Tegoroczna pielgrzymka z Paryża do Chartres osiągnęła rekordową liczbę uczestników. Po przyjęciu 16 tysięcy zgłoszeń trzeba było ze względów organizacyjnych oraz dotyczących bezpieczeństwa zapisy zamknąć. W pielgrzymce z okazji uroczystości zesłania Ducha Świętego, która trwała od 27 do 29 maja, wzięła także udział rekordowa liczba ponad 300 księży, zakonników i kleryków. Prócz Francuzów wśród pątników znaleźli się także Polacy, Hiszpanie, Amerykanie i mieszkańcy Afryki. Jest to największa piesza pielgrzymka we Francji. Katolicka Agencja Informacyjna, za którą informacje podały inne serwisy, napisała: idą w niej zwłaszcza katoliccy tradycjonaliści i skauci. Agencji umknął jednak być może nieintencjonalnie jeden drobny szczegół. Katolicy wierni tradycji nie byli jedną z wielu grup pielgrzymujących, ale organizatorami całej pielgrzymki. Na pielgrzymce odprawiana jest wyłącznie msza święta tradycyjna. Pytanie, czy rekord zgłoszeń padł pomimo, czy może raczej za przyczyną otwartej wojny, jaką mszy tradycyjnej wypowiedziało niestety papiestwo i hierarchia. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Anieli Merici. Aniela urodziła się 21 marca 1474 roku w Desenzano del Garda w Lombardii we Włoszech. W wieku lat 15 straciła siostrę, a niedługo potem rodziców. Wtedy wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Przeniosła się do Brescia i zajęła działalnością charytatywną. Odwiedzała szpitale, fundowała przytułki dla sierot i szkoły dla ubogiej młodzieży. W 1535 roku, w wieku lat 61, Aniela założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, które zajęło się wychowaniem młodych dziewcząt. Aniela uważała bowiem, że nieład w społeczeństwie wywodzi się z nieładu w rodzinie. 8 sierpnia 1536 roku statut zgromadzenia został zatwierdzony w diecezji, a rok później siostra Aniela została jego główną przełożoną. Pod jej duchowym wpływem znalazła się wówczas znaczna część elity współczesnych Włoch, w tym książęta. Nazywano ją powszechnie matką. Matka Aniela zmarła 27 stycznia 1540 roku w Brescii. Po jej śmierci papież Paweł IV zatwierdził regułę urszulanek dla całego kościoła. O jej beatyfikację starał się sam święty Karol Borromeusz. Aniela Merici została beatyfikowana w 1768 roku przez Klemensa XII i kanonizowana w 1807 roku przez papieża Piusa VII. Święta Aniela Merici patronuje osobom chorym i niepełnosprawnym. Wspomaga też przy utracie rodziców. Szwajcaria. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia, prywatnie były członek terrorystycznej grupy Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia, pan Tedros Ghebreyesus, zaapelował podczas corocznego zgromadzenia organizacji, by przygotować się na kolejną pandemię. Według niego nowy wariant COVID-19 ma być jeszcze groźniejszy i przyczyniać się do powstania nowych chorób. Ma także doprowadzić do, proszę Cię o uwagę, mój drogi słuchaczu, masowych zgonów. Według szefa Światowej Organizacji Zdrowia najgorsze dopiero przed nami. Pan Ghebreyesus poinformował, że konieczne jest podjęcie nowych działań, które ochronią ludność świata przed możliwą pandemią. Jak powiedział, w wciąż istnieje zagrożenie pojawieniem się kolejnego wariantu, który spowoduje nowe fale chorób i śmierci. Tak samo w przypadku nowego patogenu, który będzie jeszcze bardziej śmiercionośny. Choć raczej żaden myślący człowiek już drugi raz się na to nie nabierze, to w przypadku rządów, które są na usługach niedobrych panów globalistów, wielkich korporacji, w tym farmaceutycznych, tej pewności już nie ma. Wielka Brytania. Rząd pracuje nad zdecydowanymi rozwiązaniami, które mają ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów przez kanał La Manche. Zatrzymać łodzie. Tak brzmi nadana przez media nazwa nowej ustawy. Chodzi o reformę procedur, która ma umożliwić szybkie wydalenie uchodźcy do kraju ojczystego lub innego kraju trzeciego. Projekt skrytykował już anglikański arcybiskup Canterbury pan Justin Welby. Wsparł go, niestety, katolicki biskup Paul McAleenan, stojący na czele zespołu do spraw migrantów i uchodźców Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii. Jak przekonuje, w ramach obecnego systemu ludzie ryzykują życiem, odbywając niebezpieczne podróże, a potem marnieją miesiącami lub latami, czekając na wysłuchanie swoich roszczeń. Z kolei na ekumenicznym spotkaniu poświęconym uchodźcom biskup McAleenan podkreślił, że przyjmowanie imigrantów jest obowiązkiem chrześcijan. W 2022 roku do Wielkiej Brytanii przybyło 606 tysięcy imigrantów. To najwięcej od czasów powojennych. Po Brexicie, który zlikwidował swobodny przepływ osób z Unii Europejskiej, rząd zliberalizował system wizowy dla reszty świata. Ponownie Wielka Brytania. 14-letnia Maya Walsh popełniła samobójstwo w swoim domu rodzinnym w Hertford. Zrozpaczony ojciec na własną rękę postanowił przeprowadzić dochodzenie. W historii wyszukiwania w telefonie i laptopie córki odkrył, że dziewczyna notorycznie oglądała na TikToku filmiki omawiające sposoby samookaleczania się. Ojciec jest przekonany, że samobójstwo było nieszczęśliwym wypadkiem podczas testowania metod samookaleczeń znalezionych na TikToku. Sprawa jest z ubiegłego roku. W październiku zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie. W związku z tragedią oświadczenie wystosował rzecznik TikToka. Bezpieczeństwo naszej społeczności jest naszym priorytetem i nie zezwalamy na treści, które promują lub gloryfikują samobójstwo lub samookaleczanie na naszej platformie. Po pierwsze, czarno na białym widać, że nie zawsze jest to prawda, a po drugie, prawie czarno na białym widać, że jest to wręcz fałsz. Rodzicom słuchającym tego programu po raz kolejny pozwolę sobie przypomnieć. TikTok to naprawdę nie jest narzędzie ani tylko do rozrywki i zabawy dla dzieci, ani tylko do zarabiania dużych pieniędzy. To jest najbardziej skomplikowane narzędzie indoktrynacji, jakie kiedykolwiek powstało. Śmierć, jak w przypadku Mai, nie jest odosobnionym przypadkiem, ale śmierć fizyczna nie jest tutaj największym zagrożeniem. Dużo częstszym efektem korzystania z TikToka jest śmierć duchowa. Polska. W niedzielę 29 maja na stacji paliw przy ulicy Halera w Gdańsku zapalił się samochód elektryczny Ford Mustang Mach-E 4X. Gaszenie pożaru poszło jak na auto elektryczne dość szybko, bo trwało tylko kilka godzin. Ogień rozwijał się w obszarze baterii. Właściciel na szczęście opuścił pojazd, gdy zauważył zadymienie. Gaszenie samej baterii trwało 1,5 godziny. Auta elektryczne, tak bardzo promowane przez Unię Europejską jako alternatywa, niedługo już wymuszona prawnie, dla aut z silnikiem spalinowym, potrafią się zapalić w sposób nieprzewidywalny i gwałtowny, a ich pożary są wieloetapowe. Może się też zdarzyć, że po kilkugodzinnym gaszeniu do zapłonu dojdzie ponownie. Obecnie w Polsce mamy tylko 2 kontenery, w których można skutecznie ugasić pożar auta elektrycznego. Znajdują się one w Warszawie i Krakowie. Dlatego dla właścicieli elektryków chyba najbezpieczniej byłoby jeździć głównie w tamtych okolicach. Ponownie Polska i ponownie Gdańsk. W dniach od 7 do 10 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej ma się odbyć Mystic Festival, na którym zagra szereg szerzących bluźnierstwo zespołów. W samo Boże Ciało 8 czerwca mają zagrać zespół Adama Nergala Darskiego, poprzedni pseudonim Holokausto, Behemoth. Zespół Ghost, który nagrywa i wykonuje popowe hymny gloryfikujące i sławiące to, co obrzydliwe i świętokradcze. To nie jest moja opinia, tylko ich własny opis. Oraz naśmiewający się z konsekracji zespół Hostia. Prócz nich na festiwalu zagrają satanistyczny Danzig, okultystyczny Vatain, zajmujący się tematyką cmentarną zespół Grave, po angielsku Grób. Również promujący sadyzm, samobójstwo i dewiacje seksualne zespół Carpathian Forest. oraz zespoły o nazwach Lucifer, Hell, On i Dom Zły. Podczas gdy miliony katolików w Polsce będą oddawać cześć na procesjach eucharystycznych Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, w Stoczni Gdańskiej zamierzają bluźnić Bogu, wychwalać bunt Lucyfera, sadyzm, samobójstwa i dewiacje seksualne. Petycje do właścicieli terenów Stoczni Gdańskiej o anulowanie antykatolickiego festiwalu można podpisać na stronie www.polskakatolicka.org, do czego wraz z całym zespołem Sprawek Okiem Katolika bardzo Państwa zachęcam. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na miejscu właściwym. Z pewnością, mój drogi słuchaczu, słyszałeś tę sentencję świętego Augustyna. Jest ona przydatnym papierkiem lakmusowym naszego życia. Natomiast pozwolę sobie stwierdzić, że pojawiły się dwa problemy z interpretacją tej sentencji. Święty Augustynie, jeżeli się mylę, proszę wymódl mi ubogatą łaskę, abym zrozumiał to lepiej. Po pierwsze, czy nie jest tak, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wciąż zajmuje w życiu człowieka miejsce zdecydowanie niegodne siebie? Cała ta rozprawka w najmniejszym nawet stopniu nie ma być precyzowaniem słów świętego Augustyna, ale raczej odpowiedzią na powszechny, zdaje się, błąd w ich interpretacji. Weźmy taki obrazek. Jaki jest plan treningu sportowca? Dojazd, przebranie się, rozgrzewka, intensywny trening. Następnie obniżenie tętna, schłodzenie organizmu, prysznic i wyjazd. Czy na pierwszym miejscu tutaj jest dojazd na trening? A może na pierwszym miejscu jest intensywny trening? A może na pierwszym miejscu powinno być oddychanie? Czy zatem powinniśmy oddychanie umieścić na pierwszym miejscu w planie treningowym? Czy może raczej każdy element tego planu treningowego powinien zawierać oddychanie? Chyba podobnie jest z umieszczaniem Boga na pierwszym miejscu, zamiast na każdym miejscu i ponad wszystkimi miejscami. Niestety nasz wspólny problem polega na tym, że przez naszą upadłą naturę nie żyjemy Bogiem tak jak powietrzem, którym oddycha nasze ciało. Oddychanie ciała jest odruchem bezwarunkowym. Jakaż szkoda, że oddychanie Bogiem nie jest odruchem bezwarunkowym naszej duszy. Oddychania Bogiem trzeba się mozolnie uczyć. Jak jeszcze możemy źle czytać tę sentencję świętego Augustyna? Przez włączanie wszechobecnego dziś dwójmyślenia, czy raczej może rozdzielania naszych postaw zewnętrznych i wewnętrznych. Dla współczesnego człowieka może nie stanowić żadnej sprzeczności jednoczesne twierdzenie, że się Boga wielbi w sercu i przyjmowanie komunii świętej na stojąco i lub na rękę, bo liczy się to, co jest w sercu. Jest to, mój drogi słuchaczu, jeden z podstawowych sposobów współczesnego niszczenia naszej wiary. Jakby to, co robimy ciałem, gestem, nie musiało korespondować z tym, co rzekomo mamy w sercu. Teraz do pań, przyjmujących komunię świętą na stojąco i lub na rękę. Do męża przychodzą koledzy i on mówi do pani przy nich: maleńka, kopsnij się raz, dwa do sklepu i przynieś tam kilka piw. Potem zrób jedzenie, ale raz, raz. I nie kręć się tu, bo nam przeszkadzasz. Gdy po wszystkim zapyta pani męża, dlaczego do mnie tak bez szacunku, bez miłości, przy kolegach? Mąż odpowie: to ty przywiązujesz taką uwagę do słów i gestów zewnętrznych? Ja mam do ciebie szacunek i miłość w sercu. Nie wystarczy ci to? I podobnie. Mężu, nie spędzasz ze mną czasu. Ale ja cię kocham. To nie wystarczy? O co chodzi w tym przykładzie? O rozbrojenie pewnego kłamstwa, które mówi, że najważniejsze jest mieć Boga w sercu. Jakby w ogóle możliwe było mieć Go w sercu, a nie mieć Go w życiu. Jeżeli Pan Bóg jest rzeczywiście w naszym sercu, na właściwym miejscu, to żaden pęd życiowy, pośpiech, nasze uzależnienia nie będą stanowiły przeszkody, aby absolutnie wszystko odnosić do Boga, łącznie z naszym pędem, pośpiechem i uzależnieniami. Jeżeli Pan Bóg jest dla nas co najmniej tym, czym tlen dla naszego ciała, nic nie przeszkodzi nam w modlitwie porannej, modlitwie przed jedzeniem, modlitwie przed każdą pracą, modlitwie przed każdym spotkaniem, każdą rozmową. Modlitwa taka może trwać 6 sekund, zatem pomińmy proszę w ogóle temat braku czasu. Jeżeli zaczniemy myśleć w ten sposób i dokładać starań, by umieścić Pana Boga na właściwym miejscu w naszym życiu, czyli na każdym miejscu i nie tylko jakoś abstrakcyjnie w sercu, ale w sercu i w życiu, stopniowo zacznie On w swej dobroci, oczywiście według swojej woli, wypełniać nasze myśli i też nasz czas. I to będzie źródłem niesłychanej słodyczy. Ale uwaga, należy to robić nie dla słodyczy, ale dla samego Pana Boga. Postawmy go w naszym życiu na pierwszym miejscu i na każdym kolejnym i ponad wszystkimi miejscami, zarówno w sercu, jak i w postępowaniu. Tak i tylko tak warto żyć. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli to, co mówiłem, miało według Ciebie jakąś wartość, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Augustynie i święta Anielo Merici, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.